przewodniczący.
Prosimy bardzo już o ciszę.
Wysoka Rado Powiatu Brzeskiego, panie przewodniczący, łącznie z wiceprzewodniczącymi, szanowni panowie starostowie, przy dzisiejszej okazji chciałam w imieniu własnym seniorów Ziem Śląskich, w imieniu Stowarzyszenia Odbudowy Kościoła Podwyższenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła, chciałam uroczyście wręczyć również z podziękowaniem od księdza kardynała Kulbinowicza za troskę o seniorów, o kulturę ziem brzeskich, zabytki, troskę o seniorów, no i wszelkie potrzebne rzeczy, które dzieją się w naszym mieście i powiecie, wręczyć taki upominek od księdza kardynała Kulbinowicza z okazji jego 94. urodzin. To jest taka książka wydana właśnie z tej okazji przez redaktorów telewizji Wrocław. Chciałam bardzo serdecznie poprosić pana radnego Krzysztofa Puszczewicza podziękować. To jest prezent dla pana za troskę o potrzebne rzeczy i dla całej rodziny pańskiej. Szczęść Boże!
Dziękuję uprzejmie. Panie Teresu, nie wiem co powiedzieć, dlatego nie powiem nic, bo pewnie jakaś pomyłka zaszła.
Dobrze, dziękujemy bardzo za przekazanie. Proszę państwa, otwieram sesję 37. Rady Powiatu Brzeskiego. Witam radnych, starostę z zarządą, ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu i przedstawicieli mediów. Stwierdzam, że w tej chwili jest 16 radnych, więc możemy obradować. Już w tej chwili 17 radnych, więc stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad Rady, sesji Rady Powiatu. Przechodzimy do następnego punktu. Wnioski do porządku obrad. Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, to chciałbym poprosić państwa radnych, abyście państwo przyjęli dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczący wprowadzenia planu pracy Rady Powiatu Brzeskiego w punkcie 8a oraz drugi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9a planu pracy komisji stałych. Kto jest za tym, aby przyjąć wniosek, pierwszy wniosek, aby w punkcie 8a przyjąć plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 głosami. W punkcie 9a plan pracy komisji stałych. Proszę bardzo o podniesienie ręki. Kto jest za tym, aby do porządku obrad wprowadzić? Czy państwo radni głosują? Tak, głosują jednogłośnie. Czy ktoś jeszcze chce zgłosić do porządku obrad wniosek? Nie widzę. W takim razie głosujemy zmieniony porządek obrad. Kto jest za tym, aby przyjąć z autopoprawkami, może nie z autopoprawkami, z wprowadzonymi zmianami porządek obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z 21 grudnia 2017 roku. Prosimy bardzo państwa radnych, czy mają państwo uwagi do protokołu? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 21 grudnia 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Liczymy. Głosujemy. Za porządkiem obrad. Głosujemy. 17 za, czyli jednogłośnie stwierdzam, że protokół z 21 grudnia został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżące działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Bardzo pan starosta.
Zapraszam do pytań.
Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie? Pan radny Jączyk, proszę bardzo.
Ja nie podniosłem ręki, a już nie zdążyłem ręki podnieść. Jestem włączony. Aha, jest.
Tak.
Nie zdążyłem ręki podnieść, panie przewodniczący.
Ale było włączone mikrofon, więc stwierdziłem, że pan jest przygotowany.
Dziękuję. Pierwsze pytanie. Strona trzecia, punkt siódmy. Tam chodzi o garaże w zespole położone w Grodkowie. W zespole szkół chyba, tak? Rozumiem. Czytam w tej chwili, bo nie widzę tego. Aha, rokowania. Numer, ile? Nie numer, ale 5 garaży. Także to jest pytanie dotyczące, o które garaże chodzi. Akurat się orientuję, bo tam jest w dwóch miejscach położone. Czyli to jest na terenie zespołu szkół rolniczych, rozumiem, tak?
Nie, chodzi
nie?
O... Okay.
No, tak, od razu, żeby...
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, garaże pomiędzy budynkiem LAM.
Czyli tam
na
jeszcze...
końcu dróżki.
Sorry, bo myślałem, że tam już w ośrodku poszły te garaże. No to już. Okej, dziękuję. Strona czwarta, punkt 15. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksów do umowy dotyczących normy ISO z polskim rejestrem statków. Tak? Także.
Tak to się nazywa. Oni ISO u nas przeprowadzali 2 lata temu, rok temu. Teraz przygotowujemy się do normy 9001, ISO 2, tak, ISO 215. No i tak, to jest instytucja certyfikująca nas.
Rejestr statków, no to, dlatego to jest takie...
Międzynarodowa, tak. Mają przeróżne, tak.
Okej.
Oni wygrali zresztą w przetargu. Kędzierzyn Koźle prowadził dla naszych wszystkich powiatów i gmin, tych zrzeszonych jeszcze, kiedy przystępowaliśmy do ISO. No, oni wygrali po prostu.
Kolejne pytanie. Aha, to jest chyba już ostatnie. Strona 11, punkt 29. Przy okazji gratulacje między innymi dla pana starosty, dla wszystkich, którzy otrzymali ten laur złoty. A pytanie moje jest takie, bo mamy wymienione osoby, łącznie z panem starostą i wspomniane, że również 2 lekarzy BCM-u. Czy to wynika z ochrony danych, że nie możemy poznać ich nazwisk, którzy otrzymali ten laur?
Nie. To jest, że tylko rehabilitant. Pan doktor Nowak i rehabilitant pan Dariusz Banik.
Okej, dziękuję.
Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Tak. Strona 10, punkt 23, panie starosto. Zarząd przyjął informację naszej komisji rewizyjnej i tutaj nie wiem, albo pomyłka, albo niefortunny zapis, należy skutecznie walczyć z NFZ i tak dalej i śledzić wszystkie. Szkoda, że przyjęliście coś takiego, panie starosto, bo z NFZ-em to trzeba współpracować, bo jak będziemy walczyć i jego śledzić, czy to będzie tak, jak będzie. Mimo zmiany, powiedziałbym, opcji i to dalej jest ta sama, nie, pula środków przyznana na funkcjonowanie naszego szpitala. Myślę, że jest to pomyłka i niefortunnie przyjęliście i proponowałbym zweryfikować to, bo to po prostu nieładnie wygląda.
Tu pan radny ma rację. Oczywiście tu chodziło o to, że będziemy walczyć o środki finansowe, a nie z Narodowym Funduszem Zdrowia. No, z Narodowym Funduszem Zdrowia się nie walczy. No, to jest po prostu źle ujęte. Walczymy o coraz większą ilość środków.
Mam kolejną sprawę, strona 11, punkt 28. Rozpatrzyliście Państwo wniosek Brzeskiego Centrum Medycznego w sprawie, no, krótko mówiąc, BCM-u, w związku z przepisami tam trzeba przedstawić no, modernizację tego szpitala, plan finansowania, jak do jakiegoś okresu, do 31 grudnia wszystkie powinny być dostosowane i tutaj ta ustawa, artykuł 22. Czy można by było jakby rzucić okiem albo wejść w posiadanie tego, tej modernizacji, albo inaczej tego załącznika, który będziecie Państwo przedstawiać do sanepidu, nie? Bo to jest dzisiaj najważniejsza sprawa, bo bez tego jakby nie otrzymamy, nie, tej, krótko mówiąc, ja to nazwę certyfikacji, nie, a to.
Ja myślę, panie radny, że dzisiaj mamy temat szpitala. Prosiłbym, żeby pan zadał pytanie dyrektorowi, on to wszystko dokładnie wyjaśni.
Nie. Mam jeszcze jedną rzecz. Również tak jak kolega radny Jończyk, chciałbym, nie wiem, powiatowi, bo w punkcie 29 jest ta informacja, że odebrał pan w imieniu powiatu nagrodę, a w prasie mamy informację, że to pan został nagrodzony za szereg społecznych, na przykład gospodarczy rozwój, za przeprowadzenie kluczowych ponadregionalnych inwestycji w powiecie brzeskim. No i z tego tytułu również do tych gratulacji się przyłączam. Może kolegom młodszym nie wypadało z naszego tu klubu, ale myślę, że pan również ode mnie szczere gratulacje przyjmie.
Dziękuję. Pana gratulacje do kwadratu. To dla mnie. Dziękuję. No, w każdym razie, proszę państwa, to, że to jest sukces powiatu, to niewątpliwe, bo starosta nie jest sam, to pracuje cała drużyna, między innymi Rada Powiatu, i to jest taki sukces. Oczywiście ja go odebrałem, ale uważam, że to jest sukces wspólny.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma? Bardzo proszę, pana radny.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, mnie by interesowała sprawa, bo tutaj jest na posiedzeniach w styczniu bardzo szeroko był omawiany temat BCM-u, szczególnie inwestycje, które tam są planowane. Generalnie by mnie interesowała inwestycja, to jest tak, na posiedzeniu 16 stycznia 2018, to jest strona 5, w sprawie komisji przetargowej na zadanie szpitala. Chciałbym więcej wiedzieć coś na temat tego drugiego etapu, na jakim to jest mniej więcej już etapie, czy to już jest tylko komisja powołana, czy już będzie wykonawca i jaki zakres będzie tej inwestycji. I druga sprawa, kiedy, jeżeli chodzi o tą budowę, czy to już jest tak naprawdę, możemy być przekonani, że budowa tej bloku operacyjnego, czy to naprawdę już w tym roku ruszy, że tak powiem, przysłowiowo będzie łopata wbita i ta budowa ruszy i powiedzmy zakończy się do końca roku. Dziękuję bardzo.
Czy ja powiem, bo dokończy pani sekretarz, ja powiem, że bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja była wykonana w tym roku. Jeżeli chodzi o przetargi, proszę państwa, no firmy jednak w tych przetargach bierze udział całe nasze województwo, bo przecież pieniądze się pokazały. I gminy, i powiaty, no teraz są na etapie przetargów. Oczywiście nie bloku operacyjnego, ale te firmy, no tych firm jest no niekoniecznie tak dużo i wybierają. Ja myślałem, że do przetargu przystąpi przynajmniej kilka firm, a z tego co wiem, to przystąpiły dwie. I no, miejmy nadzieję, że wyłonimy wykonawcę, ponieważ no, chcielibyśmy skończyć w tym roku, tak planujemy na październik. Wiąże się to z tym, ja nie chciałbym za dużo mówić, bo jak wiecie, no, te wszystkie rzeczy, o które ja jeżdżę i staram się wyciągnąć dla naszego powiatu to powinno być w ciszy gabinetu załatwiane, a nie nagłaśniać, bo jak się nagłaśnia sprawę, to niejednokrotnie ją się pali. Zależy nam bardzo, żeby ta inwestycja była w tym roku. Mogę tylko powiedzieć to, co mogę, ponieważ będziemy chcieli skorzystać ze środków zewnętrznych. Nie całą inwestycję, ale przynajmniej jakieś pieniądze. I tyle, co mam do powiedzenia. I proszę pani sekretarz.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o e-szpital, to sieć, jak już państwo wiecie, została położona i zakończona. Ta inwestycja jest zakończona, około 1 000 000 zł. Teraz jesteśmy w drugim etapie. Oczywiście ten konkurs z RPO wygraliśmy. Mamy dofinansowanie tak jak do tej drugiej części. Ona jest około 1 900 000. Z tego 80% mamy dofinansowania. Jeszcze nie podpisaliśmy umowy z RPO, bo jest ona w przygotowaniu. Wiemy, że jesteśmy na liście, ale już jesteśmy na etapie przygotowania się do przetargu. Więc niezależnie przetarg na ten sprzęt i oprogramowanie przygotowujemy. Także nawet jak podpiszemy umowę, to będziemy, myślę, że bardzo daleko już, no w każdym razie 35 dni ten przetarg jest na stronach, musi być w ogłoszeniu, więc to dosyć, ale organizujemy przetarg. Niezależnie od podpisania umowy, mamy nadzieję, że to też będzie szybko. Jeżeli chodzi o blok operacyjny, odbyły się 2 przetargi na wyłonienie, na budowę bloku operacyjnego. Oczywiście, tak jak powiedział pan starosta, tylko 2 firmy się powtarzają. Ciągle jeszcze dosyć wysokie są ich ceny. Jest 3 ogłoszony. Będzie otwarcie tego przetargu 2 lutego, czyli w tym tygodniu, w piątek. Miejmy nadzieję, troszeczkę złagodziliśmy jak gdyby te kryteria, czyli nie 10 milionów wykonawca, który wykonywał jakieś tam w szpitalach czy bloki operacyjne, tylko 5 milionów. Być może znajdą się jeszcze inni chętni, być może będzie trochę więcej firm. No, 2 lutego będziemy wiedzieć, kto znowu przystąpił i jakie kwoty są. To jest 3 przetarg. 2 tygodnie musi być w ogłoszeniu. No i takiego terminu teraz trzymaliśmy się. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ta odpowiedź satysfakcjonuje pana radnego? Dziękuję ślicznie. Kto z państwa jeszcze ma zapytania? Tak, widzę, że radny Niesłuchowski. Bardzo proszę.
Pytanie dotyczące punktu 10 na stronie 4. Dotyczącego udostępnienia akt postępowania przygotowawczego zawiadomienia NIK przez dyrektora Krzysztofa K. Proszę mi powiedzieć, czy to chodzi o tą sprawę tych zarzutów korupcyjnych, w ramach których skazano w pierwszej instancji pana dyrektora, czy to chodzi o jakąś inną sprawę? A czego dotyczy ta sprawa, bo jako radni no nie mamy wiedzy w tym temacie, że taka sprawa no się toczy, więc chcielibyśmy poznać przedmiot tej sprawy.
Z tego co pamiętam, kontrola NIK-u była w BCM-ie i po 2 latach, bez zalecenia, jak to się nie pojawiło, NIK oddał sprawę do prokuratury. Myśmy chcieli po prostu wiedzieć, na jakim etapie ta sprawa jest w prokuraturze i to dotyczy tego. Z tego co wiem, zaraz, bo kto tam jeszcze uczestniczył z tym? W każdym razie, proszę. Aha, już sobie przypomniałem. Ponieważ nasz biegły, pamięta pan sprawę biegłego pana, biegły rewident, nie chcę z imienia nazwiska mówić, bo to jest Brzeżanin, no też ten zarzut miał, bo on jest rewidentem, szefem rewidentów i dostał ten sam zarzut. I obronił się, wygrał, absolutnie wygrał, była jego racja i uważam, że ta sprawa w prokuraturze to jest tylko kwestia czasu, że prokuratora to umorzy. To o to chodzi.
Dobrze. Kolejne pytanie. Tym razem przedostatnia strona 12. Punkt 1. Mowa jest o wynajęciu nieruchomości przy ulicy Młynarskiej 12 za kwotę 3000 netto plus VAT. Jak rozumiem, chodzi o budynek, w którym dziś mieści się wyższa, albo mieściła się wyższa szkoła humanistyczno-ekonomiczna w Brzegu. Czy za kwotę 3000 wynajmujemy cały budynek, czy piętro, czy jakieś poszczególne pomieszczenia? Prosiłbym o odpowiedź w tym temacie.
Pani naczelnik, prosiłbym bardzo.
Szanowni Państwo, to nie jest jeszcze wynajęcie, to jest uchwała o ogłoszeniu przetargu na najem tej nieruchomości. To jest cena wywoławcza netto do przetargu. Wykaz nieruchomości do wynajęcia jest opublikowany już na naszej stronie internetowej. I tam jest napisane, że podmioty, które mogą uczestniczyć w tym przetargu, będą wynajmowały tę nieruchomość na cele zgodne z planem i z dotychczasowym sposobem użytkowania, czyli na cele oświatowe. Czyli muszą być to podmioty prowadzące szkoły. Także to jest cena wywoławcza, będzie przetarg. Stąd też nie jest wymagana zgoda Rady na wynajęcie. Poprzednio pan starosta na sesji deklarował, że będzie przetarg.
Kontynuując ten wątek, to jak dobrze sobie przypominam, dotychczas było wynajmowane to w wyższej szkole humanistyczno-ekonomicznej za kwotę 10 tysięcy złotych. Dlatego mam pytanie, skąd tak niska cena wywoławcza? I proszę mi powiedzieć właśnie, ile tam za te 3 tysiące netto wywoławczo, prawda? To za ile to jest metrów kwadratowych? Jaka to jest powierzchnia użytkowa budynku?
Powierzchni użytkowej nie pamiętam, ale tam jest chyba około 600 metrów kwadratowych, jakoś tak, ale no nie dam sobie ręki uciąć za tę daną. Natomiast poprzednia umowa była z podmiotem, który jest jedyną szkołą wyższą na naszym terenie i jak Państwo wiecie, jest to duża szkoła, która no, funkcjonuje bardzo dobrze. Natomiast nie ma innych takich podmiotów na naszym terenie, które by na cele oświatowe były w stanie aż tyle nam płacić. No jest to przetarg. Jeżeli znajdą się inne szkoły, które będą w stanie tyle płacić, to oczywiście cena pójdzie w górę. Natomiast obawiam się, że no nie będzie to miało miejsca. Ta szkoła również, zmieniły się warunki finansowe szkół wyższych w Polsce. Jest dużo mniej chętnych do studiowania w szkołach prywatnych. Ta szkoła również rezygnuje z dalszego wynajmowania naszej nieruchomości w celu obniżenia właśnie kosztów. I to też powinno nam dać do myślenia, że nie możemy startować z wysokiego pułapu, bo po prostu nie wynajmiemy tej nieruchomości i będzie stała pusta.
Ja dopowiem, proszę Państwa, no, w dużych obiektach jest problem zawsze wynajęcia. To, że mieliśmy, uważam, z WSH bardzo dobry układ podpisania 10 tysięcy złotych. Ja już mówiłem, że to się nie powtórzy. My się boimy tylko tego, żebyśmy nie zostali z takim obiektem sami, jak Gimnazjum Lustre na przykład, nie? Tutaj z boku. Że nic się nie dzieje, wiatr hula, a koszty są. I dlatego tutaj jest przetarg, zobaczymy, jak to będzie. Mówiłem, są chętni, no przynajmniej ta jedna szkoła, która jest rozwojowa. Zobaczymy, kto się stawi. W każdym bądź razie nie ma chętnych na wydzierżawienie takiego budynku.
Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę.
Kontynuując, to tak, takim idąc, prosiłbym o weryfikację, ile tam naprawdę jest powierzchni użytkowej, nie tak pi razy, czy 600, czy 700, bo to jest istotne, ale nawet dzieląc tą kwotę przez 600, to wychodzi 2 zł netto za metr kwadratowy, a jak jest w tym sprawozdaniu, to garaże wynajmujemy za 6-7 zł. I pytanie, dlaczego ograniczymy cel wynajęcia tej nieruchomości jako cel oświatowy? I kolejne pytanie, czy zarząd rozważał możliwość zbycia tej nieruchomości? A jeśli nie, to
zarząd
dlaczego
nie? Na razie rozważa wydzierżawienie, bo jeżeli ktoś się znajdzie, będzie chciał wydzierżawić to gimnazjum, nie gimnazjum, tylko szkołę na Młynarskiej, no to po prostu zobaczymy, kto to jest. Tak jak mówię, jest przetarg. Niech pan nie porównuje garażu do olbrzymiego obiektu, bo garaż jest zupełnie inna kwestia, a bardzo duży obiekt. My boimy się tylko tego, żeby nie zostać z tym obiektem i żeby nie dopłacać, bo tak jak do tej pory mieliśmy, jeszcze raz powtarzam, rzeczywiście dobra cena, 10 tysięcy złotych miesięcznie, ale też im mówiliśmy, że to się już chyba nie powtórzy. Oby się powtórzyło, oby ktoś dał więcej. Dlaczego ten obiekt? Bo ten obiekt rzeczywiście nadaje się pod szkołę. Pod szkołę. I najlepiej, gdyby tam weszła jakaś szkoła. Jeżeli nie wejdzie, to być może, że zmienimy warunki przetargu. Proszę Pani Naczelnik.
Proszę Państwa, wydzierżawienie na jakiś inny cel wymagałoby zmiany sposobu użytkowania obiektu. I przekonaliśmy się, że obiekt, który wymaga, a to by wiązało się z ogromnymi kosztami. Przekonaliśmy się na przykładzie sali gimnastycznej przy Jana Pawła II, że po pierwsze jest kłopot ze sprzedażą tego rodzaju obiektów, a ponadto przekonaliśmy się również, że zbyt wysokie nakłady na nieruchomość odstraszają dzierżawców. Macie Państwo w sprawozdaniu z zarządu, z posiedzeń zarządu napisane, że wycofał się nam dzierżawca, potencjalny najemca sali przy ulicy Jana Pawła II właśnie dlatego, że po zrobieniu analizy kosztów, jakie ta nieruchomość by pochłonęła na adaptację oraz kosztów utrzymania tej nieruchomości, okazało się, że jednak mimo tego, że pamiętają Państwo, tam była niska wysokość czynszu, to działalność byłaby nieopłacalna. I tu mamy dość podobną sytuację, ponieważ mamy budynek, który był szkołą, którego stan techniczny nie jest najlepszy i nigdy nie był dobry, bo między innymi z tego powodu też szkołę stamtąd naszą powiatową przenosiliśmy. I budynek ma lokalizację to nie chcę mówić, że jest beznadziejna, ale to nie jest dobra lokalizacja na cokolwiek, na jakąkolwiek działalność. Proszę zauważyć, ile tam jest wokół pustych lokali. Także wydaje mi się, że jeżeli znajdziemy chętnego na dzierżawę, to będzie super. Natomiast w umowie dzierżawy piszemy i oczywiście zarząd może zawsze zmienić zdanie, piszemy, że jest możliwość rozwiązania tej umowy przed upływem terminu, na jaki zostanie zawarta, jeżeli będzie przeznaczona ona do sprzedaży. Wówczas rozliczymy się proporcjonalnie za nakłady, to też jest w projekcie umowy napisane i sprzedamy. Ale musi się pojawić chętny. A na razie trzeba obiekt zabezpieczyć jak najszybciej, żeby po to jest ten przetarg ogłaszany teraz, jeszcze jak jest tam najemca.
Dziękuję ślicznie. Jeszcze radny Sułowski, bardzo proszę.
Ja chciałem również odnieść, powiem tak, mam odmienną ocenę tej sytuacji. W mojej ocenie proponowana stawka wywoławcza nawet czynszu jest rażąco niska. W kontekście tego, co rokrocznie pisze nam NIK o sprzedaży nieruchomości, należałoby rozważyć ewentualnie jej zbycie. Co do położenia tej nieruchomości, to tylko przypomnę, że znajduje się ona w centrum brzegu, nie na peryferiach. I to rynek powinien zweryfikować, jaki cel wynajmu tej nieruchomości powinien zostać ustanowiony. Ale to jest moja opinia w tym zakresie. Chciałbym odnieść się również do punktu 23 mówiącego o kontroli komisji rewizyjnej w Brzeskim Centrum, strona 10 i tych wnioskach dotyczące analizy wyników finansowych. No to z całym szacunkiem, drodzy członkowie komisji rewizyjnej, naprawdę nie trzeba silić się na jakąś super analizę, wystarczy wziąć audyt, wystarczy wziąć opinię biegłego, wystarczy wziąć do ręki wcześniejsze programy restrukturyzacyjne, żeby zauważyć, że dyrektor najzwyczajniej w świecie nie realizuje tych wszystkich programów, które sobie założył do realizacji, a ciągła narracja w tym kontekście, że NFZ zdaje za mało pieniędzy i śledzenie, czy tam walczenie i tak dalej, jak zwał, tak zwał, no to są tematy, powiem szczerze, zastępcze. I przede wszystkim należałoby w tym zakresie zacząć analizę od po prostu działań dyrektora, a nie otoczenia zewnętrznego. Nie mogę również pominąć faktu, że kolejny raz, tym razem w kolejnym sprawozdaniu z zarządu, w punkcie 25, wobec 2,5-milionowej straty do listopada 2017, zarząd kolejny raz zapoznał się z tym stanem finansowym. Kolejny raz powinien zauważyć zarząd, że pomimo tych pożyczek pod wekslem Blanco w Magellanie, strata znowu jest, znaczy nie, nawet nie strata, bo strata to 2,5 miliona, ale wymagalne zobowiązania znowu wskoczyły nam powyżej kwoty 3 miliony, mamy chyba 3 miliony 200. Te informacje, które zawarte są w punkcie 28 oraz 5 dotyczące standaryzacji BCM-u, pominięte całkowicie w informacji o aktualnym stanie, i o tym będziemy rozmawiać później. To jest clue tego, o czym dzisiaj powinniśmy rozmawiać, jeśli chodzi o Brzeskie Centrum Medyczne, bo nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo powagę sytuacji, bo ten termin, ten koniec roku i ta możliwość i te robocze harmonogramy, o których tu mowa dziś, to jest po prostu skandal. Tak, panie starosto, to jest po prostu skandal. Ja już nie wspomnę, panie starosto, że dalej nie mamy bloku operacyjnego. Inne powiatowe szpitale w województwie opolskim przed aż takimi wyzwaniami nie stoją, bo te bloki wszędzie są. Owszem, muszą dostosować tą infrastrukturę w jakimś zdecydowanie mniejszym stopniu, a u nas no, dalej ta łopata nie została wbita. Ceny przetargu pokazują, że mamy ponad 2 miliony w kosztorysie za mało. Tu jest wskazane jakieś 2 miliony na roboczo od dyrektora. To się robi 5 milionów, to się robi kawał kasy. W kontekście negatywnej opinii RIO do budżetu, ja nie wiem, gdzie my ten kawał kasy znajdziemy, albo z jakich wydatków innych zrezygnujemy. I mam nadzieję, że podyskutujemy w tym temacie jeszcze w ramach aktualnej sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego, bo to jest sprawa dzisiaj dla nas być albo nie być, bo jeśli ta opinia sanepidu będzie krytyczna, to ni mniej, ni więcej oznacza zamknięcie niektórych oddziałów w szpitalu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Pani radna Cecilia Zdebik.
Ja chciałam odnieść się do tutaj krytycznej uwagi dotyczącej działalności Komisji Rewizyjnej. Chciałam powiedzieć, że komisja bardzo rzetelnie przyjrzała się wynikom na miejscu, obejrzała wszystkie zestawienia i wyraźnie widać, że skoro od kilku lat nie ma podniesionego za punkt wyższej kwoty, ona się utrzymuje cały czas, a w międzyczasie i najniższa płaca wzrosła i koszty utrzymania szpitala są coraz większe, więc nie ma szans, żeby z tego przychodu z NFZ-em, na które opiewały kontrakty, żeby można było ponieść koszty. Ja pomijam funkcjonowanie i działalność pana dyrektora w zakresie programu realizacji, ale tu była ocena wyników finansowych i z czego poszczególne się kwoty wzięły. Na dzisiaj szpital ma wiele problemów również finansowych tego typu, że ci, co usypiają, jak oni się nazywają, anestezjolodzy, żądają wyższej kwoty i ona w skali kraju jest wyższa, tutaj jest 70 zł, a oni więcej. Pielęgniarki, przecież one też zarabiają niskie pieniądze i wszędzie tam potrzebne są pieniądze i dlatego wydaje mi się, że taka ocena, jaką kolega tu przeprowadził przed chwilą, jest nierzetelna i niesłuszna. Trzeba się przyjrzeć, jakie są koszty. Nie mówię o tym, że w niektórych dziedzinach pan dyrektor ma tam po prostu jakieś inne problemy, czy sanepidowskie i tak dalej. Ale to jest urywek czegoś, co nie ma wpływu na takie koszty, jakie powstają z tytułu leczenia. Nadwykonania, które były, w jakiejś części są pokrywane w 100%, ale niektóre nie w 100%. W związku z tym już się traci po prostu pewną kwotę. I uważam, że taka analiza jest bardzo niesłuszna. Trzeba się naprawdę przyjrzeć, z czego koszty są, jaki jest kontrakt, odjąć to wszystko. A jeszcze raz podkreślam, szpital nie ma zbyt wysokich wynagrodzeń, jeżeli chodzi na przykład o pielęgniarki, o pomoc techniczną, o służby. Przecież tam jest cały czas walka o pieniądze, bo nie są one wysokie. Ratownicy medyczni i tak dalej, i tak dalej. Także nie można się tylko nastawić na pana Konika i po prostu tylko widzieć jedno. Nie można tak, naprawdę. Wyniki wynikają w dużej części finansowej z małego kontraktu. Mówię to, bo dokładnie wiele razy przeglądałam te wyniki i kontrakty i koszty. I mam porównanie jak inne szpitale, bo często po prostu śledzę te dane. Ile zarabiam? Dlaczego Olesno i Kluczbork w tej chwili też nie mieli lekarzy? Bo za małe pieniądze, a jak za małe pieniądze, no to po prostu nie chcą się lekarze trzymać. I to duże szpitale i może mają dobre sale operacyjne i tak dalej. Przepraszam, nie wiem, czy ktoś mnie wyłącza, czy tego. W każdym bądź razie jeszcze raz podkreślam, komisja rewizyjna na miejscu bardzo rzetelnie wyniki zbadała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za naprawdę tak w miarę obiektywne, bo rzeczywiście problemy są może w części tam, gdzie pan radny podniósł, ale rzeczywiście one wynikają z całej sytuacji finansowej, jaka jest. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze ma pytania do sprawozdania? Dziękuję ślicznie. Wobec tego przystępujemy do naszego następnego punktu. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z państwa ma wniosek? Pan radny Komornicki.
Panie starosto, panie przewodniczący, w imieniu pani radnej Cecylii Zdebik oraz moim własnym chciałem złożyć interpelację, do której zostaliśmy upoważnieni przez Radę Gminy w Lubrzy, prosząc, żeby przekazać na tej sesji. W pierwszym punkcie, na drogach, na drodze powiatowej, w ogóle drogach dochodzących do miejscowości Mąkoszyce, podobno od 2 lat zostało ustalone, że ma być ograniczona tonaż. Został ograniczony znakiem 15 ton i pod spodem tylko tabliczka oprócz wywozu drzewa. A co z przedsiębiorcami, którzy mają tam transport większy? Co z rolnikami, którzy wożą więcej niż 15 ton? Zapomniano o nich, mimo że ustalone była inna. Chciałbym zgłosić odcinek drogi 1137 na trasie Borucice-Rogalice za przejazdem kolejowym. Ja zapraszam bardzo mocno niektórych radnych, żeby ten kawałek przejechać. On jest od lat ciągle zgłaszany, bo jest w fatalnym stanie. Oraz też zgłaszają radni bardzo zły stan drogi na odcinku z Lubrzy do Mąkoszyc zaraz za przejazdem. Tam co chwilę wychodzi taka mocna wyrwa, ją powiat łata, ale za moment krótki odcinek od krzyżówki w stronę Mąkoszyc, ten odcinek w lesie. Lubrzy i od krzyżówki, od krajówki do ten. I tam zaraz za krzyżówką, tam gdzie te wymatki. I tam naprawdę tą drogą trzeba by było może koniecznie solidniej się zająć, a nie tylko wziąć, przyłatać. Nie? Prosiłbym, żeby to można było przeanalizować. I duża prośba wszystkich radnych. Pogodę mamy jak mamy, bardzo często występują zamglenia i pytanie brzmi, dlaczego na drogach powiatowych, ja podejrzewam, że będę wyrazicielem całego powiatu, dlaczego na drogach powiatowych nie mogą być chociaż oznakowania środka jezdni na biało. Bo to naprawdę dużo by ułatwiało na tych naszych drogach, a nie ma. No nie wiem, czy to są sprawy kosztów, ale myślę, że życie ludzkie jest nie do wycenienia, a to jest sprawa bezpieczeństwa i prośba, żeby może tym się mocno zająć. I bardzo bym prosił, panie starosto, jeszcze, bo nie ma pana Kowalskiego i ciężko się tu zawsze rozmawia. Został naprawiony odcinek drogi powiatowej, tej polnej, którą mamy, taką ładną, wizytową drogę między Ciepielowicami a Piastowicami. I rzeczywiście został naprawiony, ale dobrze by było, jakby ktoś się tam przejechał, bo nie wiem, jakie tam były koszty, ale te naprawy tam są bardzo takie powierzchowne, raczej bym powiedział kosmetyczne. Nie wiem, chyba że tak mało zapłaciliśmy i czy chciałbym, żeby sprawdzono, czy koszty wydane na naprawę tej drogi są adekwatne do tej roboty tam włożonej. Dziękuję bardzo. Ja złożę to też na piśmie tu.
Dziękuję ślicznie. Kto z państwa jeszcze ma wniosek o interpelację? Radny Niesłuchowski i radny pan Tomasz.
Panie starosto, Wysoka Rado. Pierwsza to jest taka sprawa z dzisiejszego poranka. Ja jestem krwiodawcą i dzisiaj się udałem do stacji krwiodawca. I otóż przed stacją krwiodawstwa vis-a-vis pomieszczeń, gdzie zasiada pan dyrektor, leży sobie oto na ławce pan. Podszedłem do tego pana, był z nim kontakt. Pan był troszeczkę chyba alkoholowo zmęczony. Podszedłem do pokoju, gdzie siedzi administracja. Poinformowałem o powyższym fakcie panią. Poprosiłem o podjęcie działań. Pani odparła, że widziała. I pan sobie tak poleżał, odpoczął. W końcu się nim ktoś zajął. I tam właśnie podczas rozmowy, podczas oddawania krwi z tymi paniami, które tam pracują, tak oto dowiedziałem się, że przedmiotowa sytuacja trwa odkąd się zrobiło zimniej. Ten oto pan jest tam co najmniej od 2 miesięcy. Te panie interweniowały w tej sprawie u pana dyrektora. One się go boją, pacjenci się go boją. Ja się go nie obawiałem, ale to jest sytuacja, która w ogóle w szpitalu nie powinna mieć miejsca. No i co najgorsze, panie powiedziały, że nie było jakiejś zdecydowanej reakcji i że to się notorycznie powtarza, że ta osoba brudzi. No, to jest po prostu skandaliczne i proszę podjąć w tym zakresie zdecydowania działania, żeby tego typu sytuacje tam po prostu nie miały miejsca. No, dyrektor o tym problemie podobno wie, a problem cały czas występuje. A druga sprawa to jest zupełnie inny problem, temat. Otóż w wielu powiatach naszego województwa, praktycznie wszystkich, funkcjonują programy opieki nad zabytkami, w ramach których powiaty dotują remonty oraz prace konserwatorskie przy zabytkach. Taki program funkcjonuje z powodzeniem w Brzegu. Remontowane są zabytkowe kamienice, kościół świętego Mikołaja. I nie wiem dlaczego w naszym powiecie taki program nie funkcjonuje, chociaż gdzie w innych powiatach naszego województwa to funkcjonuje. Tym bardziej, że to było jak najbardziej zasadne w kontekście tego, że w powiecie brzeskim, w samym Brzegu, tych zabytków jest bez liku. Nawet w przypadku remontu zabytkowego kościoła Mikołaja zrzutę robią, że tak powiem kolokwialnie, wszyscy. Od pana burmistrza, marszałka i wojewodę począwszy. No i reszta to jest wkład własny parafii. A powiat, oprócz działalności powiatowego konserwatora zabytków, no nie podejmuje działań w tym zakresie, co w mojej ocenie jest jak najbardziej zasadne. Proszę więc rozważyć stworzenie takiego programu opieki i konserwacji zabytku na naszym szczeblu powiatowym, w naszym powiecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś... jest pan radny Zeman.
Panie przewodniczący, panie starosto. Pierwsza sprawa dotyczy informacji odnośnie tak naprawdę sytuacji związanej z podpisaniem umowy na przyznane powiatowi brzeskiemu dofinansowanie na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej na odcinku Strzegów-Bogdanów. kiedy do takiego podpisania umowy dojdzie, jak już jesteśmy blisko. Taką informację bym prosił. Druga sprawa, również w zakresie inwestycji drogowych planowanych do realizacji w gminie Grodków. Na jakim etapie jest ocena wniosku, którego nazwa przebudowa drogi powiatowej numer 1549 na odcinku Wójtowice-Sulisław. Tam mamy wniosek w RPO, wiem, że były spotkania. Chciałbym tutaj informację w tym zakresie. Prosiłbym również o informację, tak naprawdę, którą prosili mnie mieszkańcy gminy Grodków. Dotyczy ona kolejnego ogłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych zamówienia dotyczącego wycinki kolejnych, tym razem 427 drzew, tym ponad 200 w gminie Grodków. Prosiłbym o informację, ile drzew w ramach podobnych prac zostało wyciętych w gminie Grodków w 2017 roku, a ile nasadzonych, bo taką informację proszą mieszkańcy. Prosiłbym również o ponowne zainteresowanie się tematem związanym z bezpieczeństwem poruszania się mieszkańców wsi Lipowa po nowo wyremontowanym, pięknym chodniku we wsi, gdzie mieszkańcy po raz kolejny zwracają uwagę na to, że powstałe skarpy, które są wynikiem tego, że chodnik jest szerszy, a skarpy są bardziej strome, stwarzają tutaj niebezpieczeństwo. Ja owszem dostałem informację, że jest brak środków na to, natomiast no, prosiłbym o ponowną analizę, ponieważ brak środków nie zawsze jest dobrym argumentem, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Radna Jączyk.
Mam takie pytanie, czy planowana jest jakakolwiek sprzedaż niektórych obiektów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, czyli właśnie garaże, czy ewentualnie sale wykładowe, które są, że tak powiem, z boku. Od razu zaznaczę, że ja akurat nie jestem zwolennikiem pozbywania się tych obiektów, gdyby taka koncepcja się zrodziła. I chcę nawiązać do pytania tu kolegi radnego Tomka Komornickiego. Faktycznie parę razy zwróciłem, nawet myślę, że kierowcy zwracają na to uwagę, że jadąc szczególnie na ostrych łukach, zakrętach, jest tendencja ścinania tych łuków, zakrętów. I czy nie należałoby się zastanowić, że w ramach bezpieczeństwa przynajmniej te łuki, ostre zakręty nie powinny być wyznaczone środek osi jezdni. Nie na całej, ale przynajmniej w niektórych miejscach. Ja wiem, że linię też można przekroczyć, ale w trudnych warunkach łatwiej jest jakby znaleźć odniesienie, w którym miejscu się znajdujemy, jeżeli chodzi o pojazd. Ja tylko powiem tak, że ilokrotnie jadę do brzegu, często jadę przez Pępicę i powiem, że co trzeci, czwarty przejazd na łuku przy kościele zawsze znajdzie się bohater, który ścina. I ostro trzeba hamować, bo ja nie wiem, brak totalnej wyobraźni u ludzi. Ja wiem, że ta linia nie daje też gwarancji, ale może niektórym da do myślenia, że jeżeli na takim ostrym, osłoniętym łuku ta linia będzie wymalowana, to nie należy jej przekraczać. Więc taka sugestia, czy w ramach właśnie takiego bezpieczeństwa nie należałoby rozważyć w niektórych newralgicznych punktach naszych dróg powiatowych nie wyznaczać takich linii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze ma zapytania, interpelacje? Rozumiem, że nikt. Dziękuję bardzo. Wobec powyższego przystępujemy do następnego punktu, którym jest sprawozdanie starosty powiatu brzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku. Bardzo proszę, panie starosto.
Szanowni Państwo, no, macie sprawozdanie. Ja tylko powiem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to mieliśmy w tym roku no, problemy z tlenkiem węgla. W naszym powiecie kilka zgonów. Wiemy doskonale, że tlenek węgla jest bezwonny. Zdarzyło to się w naszym powiecie. Mieliśmy spotkanie kryzysowe. Mówiliśmy o tym. Też zaproponowałem, bo często jest tak, że to jest wśród ludzi biednych, no, często też spożywających alkohol. Wyszedłem z takim wnioskiem do burmistrzów, wójtów, żeby zakupili dla tych najbiedniejszych, no wiemy o co chodzi, nie chciałbym mówić o patologii, ale do tych ludzi, żeby ten pomiar tlenku węgla, żeby oni w tych domach mieli. Oni palą różnymi rzeczami, to nie są piece wysokiej jakości, więc z tym mieliśmy problemy. Zresztą pan komendant jest tutaj na sali. No na szczęście, jeżeli chodzi o powódź, odpukać, w tym roku powodzi nie mieliśmy, ale za to wzmocnienie wałów od strony tutaj ulicy Oławskiej, takie hermetyczne zamknięcia, no to rzeczywiście jest to dość duży postęp i no, mam nadzieję, że to nie będzie jedyna inwestycja, bo ja cały czas mówię, oczywiście miasto Brzeg już jest w miarę zabezpieczone, ale nie jest zabezpieczony odcinek Lipki, a to jest temat też ważny, bo 2010 rok była może nie powódź, ale dość duże zagrożenie, bardzo wysoka fala, no to te wały to jak galareta się zachowywały i gdyby nie pomoc ofiarna OSP, Straży Pożarnej Powiatowej naszej, wojska, no to tam by było przełamanie tych wałów. Lipki co prawda są wyżej, te zagrożenie by nie było może dla Lipek, ale było dla Dolnego Śląska, Oławy. I tutaj cały czas też rozmawiamy ze starostą Ławskim, z wojewodą dolnośląskim, żeby te starania RZGW były jak najszybsze, żeby wzmocnić te wały. Proszę Państwa, tyle o tych, znaczy powodzi nie było, więc zagrożenie było, no ten tlenek i jak macie jakieś pytania, to bardzo proszę, a jak nie macie, to ja dziękuję.
Rozumiem, że nikt z Państwa nie ma więcej pytań co do sprawozdania starosty. Tak, pan radny ma. Bardzo proszę, panie radny Niesłowski.
Panie starosto, ostatnio w Brzegu jest taki ważki temat budowy nowego zakładu karnego i związany z tym pewnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców. Czy pan burmistrz, czy jakieś inne organy zwróciły się wnioskiem do komisji o wydanie opinii w przedmiotowym zakresie? Dodam tylko, że mieszkańcy są tym faktem bardzo zaniepokojeni, że tak oto zamierza się sprowadzić do Brzegu około 1500 przestępców. No co może robić ewidentnie możliwość spadku bezpieczeństwa mieszkańców. Lub też, czy komisja, jeśli takiego wniosku nie było, z urzędu zamierza zabrać stanowisko w przedmiotowym zakresie?
Szanowni Państwo, nie było takich pytań i myślę, że burmistrz no, nie musiał nas pytać w tej kwestii. Moje zdanie chyba jest znane na ten temat i ja uważam, że projekt rządowy jest bardzo dobrym projektem. Uważam, że więcej jest osądzonych niż osadzonych. Mamy z tym poważny problem, że przestępcy są po prostu nie są skazani, są na wolności i dalsze eskalacje przestępcze są. I uważam, że taki program jest bardzo dobry. Co do wybudowania zakładu karnego w tym miejscu, w którym ma być wybudowany, to mam zdanie takie, że po pierwsze, tak jak powiedziałem, jestem za projektem rządowym, ale lokalizacja no jest kontrowersyjna. Jest kontrowersyjna, krótko mówiąc. I ja to i powiedziałem w prasie, i w radiu. Zobaczymy, jak to będzie. zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Są ludzie, którzy mówią o tym, że to jest bardzo dobra inwestycja, są ludzie, którzy mówią, że to jest chybiona inwestycja. Ja myślę, że jeszcze to decyzja na 100% nie jest podjęta. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ja mam staż samorządowy dość spory i wiem, że w takich ważnych sprawach, a to są ważne sprawy, trzeba wsłuchiwać się w to, co ludzie mają do powiedzenia, bo przecież my wszyscy tu radni też i przyrzekamy, że takie ważne, istotne, kluczowe jakby dla miasta Brzegu rzeczy powinny być skonsultowane. Tyle na ten temat. Ale odpowiadając panu, nie mieliśmy, nikt nie miał pytania do naszego kryzysowego zespołu. Nikt nie pytał nas. Oto ja myślę, że po prostu no, to są decyzje i prerogatywy też i burmistrza.
Czy jeszcze ktoś ma pytania? Proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie, jeśli nie usłyszymy informacji i jakichś tam uwag, to stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Panowie radni chcą przerwy, tak?
Może
taki wniosek. Malutka przerwa, 7 minut przerwy.
O.